Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwunastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Postać króla Dawida przybliży nam dzisiaj ksiądz Edward Czaja w cyklicznej audycji Świadkowie Żywego Słowa. Pierwszą część programu poświęcimy natomiast sprawie krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz Metropolita Warszawski zaapelowali dziś o umożliwienie jego przeniesienia do Kościoła Świętej Anny na krakowskim przedmieściu. W specjalnym oświadczeniu wzywa się strony konfliktu do dialogu i z niepokojem zauważa, że krzyż stał się narzędziem politycznego przetargu. Więcej na ten temat w relacji Rafała Łącznego.
Dzisiejsze oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Metropolity Warszawskiego to reakcja na wydarzenia mające miejsce na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim. Od lipca trwa tam protest przeciwko przeniesieniu krzyża, który postawiony został w dniach żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Podczas spotkania z dziennikarzami arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podkreślił, że niestety krzyż został politycznie zinstrumentalizowany.
Z jednej strony nie było u niektórych odwagi, żeby powiedzieć, że czas krzyża się skończył, u niektórych była wyraźna wola, żeby on oznaczał to terytorium i to miejsce jako znak trwałego upamiętnienia ofiar katastrofy katyńskiej. Sprawa się nasiliła jeszcze bardziej wtedy, kiedy weszliśmy w fazę wyborów i wiemy doskonale, że wtedy sprawa wymknęła się w tym znaczeniu, że ci, którzy chcieli krzyż uszanować i rozumieli bardzo dużo z tego, czym jest krzyż, już nie mieli prostej możliwości tego krzyża przenieść w miejsce godne, które byłoby miejscem upamiętnienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, prezydenta Kaczorowskiego i wszystkich ofiar katastrofy, upamiętnienia poprzez stałą, spokojną i godną modlitwę. I w tym momencie sprawa stała się trudna, dlatego że już nie o krzyż chodziło, tylko chodziło o interesy polityczne, które każdy na tym krzyżu chciał wygrać.
Po raz kolejny arcybiskup Nycz przypomniał, że Kościół nie jest stroną w sporze o krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego.
Kościół w tym znaczeniu nie jest stroną tego sporu i tej sprawy, że ani tego krzyża nie stawiał, ani ten krzyż nie stoi na terytorium jakiejkolwiek parafii warszawskiej, stoi przed Pałacem Prezydenckim, ale trzeba to powiedzieć jasno i to jest istota oświadczenia Prezydium Episkopatu. Nie jest Kościołowi obojętne, a wręcz przeciwnie, bardzo dba o to, żeby krzyż nie był instrumentalizowany, żeby krzyż się nie stawał zakładnikiem innych pozareligijnych celów i żeby pod krzyżem nie dokonywały się takie sprawy i takie rzeczy i takie happeningi, które uwłaczają godności Chrystusowego krzyża. I to jest jakby istota i uzasadnienie owego odezwania się Prezydium Konferencji Episkopatu, czyli arcybiskupa Michalika, arcybiskupa Gądeckiego i księdza biskupa Stanisława wraz z moim głosem jako gospodarza miejsca tych niedobrych wydarzeń.
Biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, apelował do ludzi dobrej woli, ale i do polityków.
Sytuacja, w której znalazł się krzyż postawiony na krakowskim przedmieściu, jest już w tej chwili bardzo krytyczna. Ten krzyż stoi niemy wobec zachowania się ludzi, które nie licuje z tym, co ten krzyż reprezentuje. A krzyż jest znakiem największej miłości Boga do człowieka. Jest wołaniem o jedność i miłość wśród ludzi. Apelujemy więc do wszystkich ludzi dobrej woli, aby zaniechali jakichkolwiek zachowań, które nie licują z tym świętym znakiem naszego zbawienia. Po drugie, apelujemy do polityków, aby krzyż nie stał się narzędziem czy środkiem do jakiegokolwiek celu, nawet do tak szlachetnego celu, jakim jest upamiętnienie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar smoleńskiej katastrofy. Apelujemy do rządu, aby otworzył się proces dialogu, który pozwoli to napięcie społeczne, jakie zapanowało, rozwiązać i doprowadzić do pokoju społecznego.
Ze szczególnym apelem biskup Budzik zwrócił się do modlących się pod krzyżem przed Pałacem Prezydenckim, szczególnie o umożliwienie przeniesienia krzyża do kaplicy katyńskiej w Kościele Świętej Anny.
Musimy im powiedzieć, że mimo dobrej woli, której nie chcemy ich odmawiać, stają się narzędziem przetargów politycznych. I dlatego apelujemy do wszystkich, aby było możliwe przeniesienie tego krzyża na miejsce wcześniej przewidziane do kaplicy katyńskiej w kościele świętej Anny. Apelujemy do wszystkich, którzy gromadzą się na krakowskim przedmieściu, aby przez swoje zachowanie nie stwarzali okazji dla tych ludzi, którzy tam właśnie w tym miejscu okazują brak swojej tolerancji, poniżają ludzi wierzących i nie szanują godności człowieka.
W opublikowanym oświadczeniu zwrócono również uwagę, że spór o krzyż stał się niestety tematem zastępczym.
Mamy kryzys ekonomiczny, potrzebny jest wielki wysiłek rządu i społeczeństwa, by przeciwstawić się skutkom katastrofy powodziowej, regularnie powracającej w tym roku. Dlatego mamy się czym rzeczywiście zająć i nie czyńmy tego tematu tematem zastępczym.
Biskupi podkreślili również, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym.
Krzyż ma prawo być obecny w przestrzeni publicznej. Krzyż jako znak chrześcijański, ten, który dla wierzących jest znakiem zbawienia, a dla niewierzących czy dla uznających przynajmniej wyrastanie z kultury chrześcijańskiej naszej Polski, naszej Europy, jest znakiem miłości, znakiem braterstwa, znakiem solidarności. Żeby krzyż był szanowany, ma prawo być obecnym w przestrzeni publicznej, jednak nie w ten sposób, żeby budził zgorszenie, czy był po prostu traktowany w sposób instrumentalny. I w dobie, kiedy w Europie, w wielu krajach toczy się prawdziwa walka o prawo obecności krzyża w przestrzeni publicznej, przypominamy, że tego typu wydarzenie, jakie ma miejsce na krakowskim przedmieściu, jakby osłabia wymiar tej walki. Także zaapelujemy do naszego rządu, żeby się włączył i parlament do tych przypadków pojedynczych, może na razie, ale we Włoszech i w innych krajach, chodzi mi o Trybunał Rady Europy, żeby się włączył w ten żywy głos rzeczywistej, mądrej obrony krzyża.
Na zakończenie wydanego dziś przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oświadczenia zaapelowano do wszystkich ludzi dobrej woli o zrozumienie powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności i porozumienia. Przed południem na frontonie Pałacu Prezydenckiego odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego z 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Widnieje na niej znak krzyża oraz napis: w tym miejscu, w dniach żałoby po katastrofie smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z żoną i były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, obok krzyża postawionego przez harcerzy, gromadzili się licznie Polacy zjednoczeni bólem i troską o losy państwa. Niestety umieszczenie tablicy pamiątkowej nie rozwiązało konfliktu wokół krzyża, znajdującego się przed Pałacem Prezydenckim. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Świadkowie żywego słowa.
Dawid, mąż sprawiedliwy, mądry, wrażliwy na Boga, poeta i myśliciel.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Dawid, najmłodszy z synów Jessego, pełnił w domu podrzędne funkcje i zajmował się głównie pasterstwem. Został namaszczony na króla przez sędziego i proroka Samuela. Namaszczenie to odbyło się w tajemnicy. Poznajemy go bliżej, kiedy to pojawił się przypadkowo wśród armii izraelickiej przygotowującej się do walki z Filistynami. Wtedy to Dawid, jako jedyny, podjął wezwanie rzucone przez filistyńskiego wojownika Goliata. Nagrodą za jego zabicie miało być małżeństwo z córką królewską. Po zabiciu wojownika filistyńskiego Dawid zyskał sympatię ówczesnego króla Saula, ale szybko ją utracił, bowiem Saul dostrzegł, że jego lud w swoich pieśniach uczynił Dawida bohaterem większym od samego króla. Mimo to mianował go dowódcą armii, mając nadzieję, że spotka go klęska i utraci sympatię ludu. Gdy jednak Dawid wsławiał się przez liczne zwycięstwa, król postanowił go zabić, bo nie mógł znieść jego sławy. Następuje potem cała seria starć pomiędzy królem Saulem i Dawidem, podczas których Dawid dwukrotnie darowuje życie królowi. Gdy Saul zmarł, Dawida ogłoszono królem Judy, największego z pokoleń Izraela. Dawid jako król podjął dzieło zjednoczenia Izraela, czego oczywiście dokonał, czyniąc Syjon swoją rezydencją, a Jerozolimę głównym ośrodkiem religijnym i stolicą Izraela, budując umocnienia na wzgórzu miasta. Sprowadził do Jerozolimy Arkę Przymierza i zaplanował budowę wielkiej świątyni, którą jednak zrealizował jego syn Salomon. Dawid uznawany jest za inicjatora kultu Jahwe w Jerozolimie. Król Dawid zjednoczył wszystkie pokolenia Izraela, odparł jego wrogów i powiększył terytorium państwa. Troszczył się i dbał o poddanych. Dbał, aby zawsze triumfowała sprawiedliwość i dobroć. Był mądry, pobożny i życzliwy, chociaż czasem i on popełniał błędy, do których jednak potrafił się przyznawać. Zapisał się w pamięci swojego narodu jako doskonały wódz i sprawiedliwy sędzia, a także myśliciel i poeta, a przede wszystkim jako wielki piewca Jahwe. Jemu to przypisuje się co najmniej 73 psalmy, które są zamieszczone w Księdze Psalmów. Postać Dawida jest bardzo intrygująca i pouczająca zarazem. Dawid był człowiekiem bardzo wrażliwym na Pana Boga i prostym w sposobie bycia. Nie narzekał na swój los, chociaż w domu wykonywał najprostsze posługi. Zrozumiał bowiem, że wielkość człowieka nie zależy od zajmowanego stanowiska, ale od tego, jak wykonuje się swoje obowiązki. Wiedział doskonale, że nie jest ważne to, co robisz, ale jak to robisz i dla kogo to robisz. Dlatego też wykonywał dobrze i z sercem nawet najprostsze powierzone mu sprawy. Dawid pokazuje nam swoją postawą, że jeśli serce jest wierne w małym, to wzrasta i zdolne jest być wierne także i w wielkich sprawach. Takim widział Bóg Dawida, dlatego odnajduje go pośród pastwisk i czyni go królem. Bóg bowiem nie patrzy na rzeczy zewnętrzne. Pan Bóg spogląda w ludzkie serce, które przecież przed Nim ukryć się nie może. Bóg potrafi dostrzec wszystko. Zobaczył więc Bóg w sercu Dawida wielką dobroć, prawość i sprawiedliwość i zapragnął, aby służył innym swoim talentem i zdolnościami. Postawił go Bóg nad swoim ludem, aby pomagał mu odnajdywać Boga Jahwe w swojej codzienności, przeżywając razem z Nim swoje życie. I jak wiemy, wypełniał Dawid swoje zadanie doskonale, bo przez słowo, mądrość i przykład życia pomagał ludziom zmierzać prostą drogą do nieba. Śmiało można powiedzieć, że Dawid był człowiekiem Bożym. Zdawał sobie sprawę z tego, skąd wyszedł i dokąd zmierza. Wiedział, że jego ostatecznym przeznaczeniem jest życie w wieczności z Bogiem. Wiedział, że wszystko, co ma, otrzymał od Boga i potrafił być Mu za to wdzięcznym. Szanował Boga, kochał Go i starał się żyć dobrze. Piękny to przykład człowieka piastującego władzę, który nie przeszkadza swojemu ludowi w drodze do prawdy, ale sam wskazuje mu drogę do niej, który nie zmusza innych przez stanowione prawo do zajmowania kontrowersyjnych postaw, ale sam czuwa, aby powierzony mu człowiek był jednoznaczny w swoim życiu i działaniu, który wreszcie nie narzuca relatywnych wartości, ale sam wskazuje na te właściwe i prawdziwe wartości, które daje sam Bóg. Jednakże postać Dawida uczy nas też wielkiej prawdy, że każdy, chociażby był największym z ludzi, pozostaje zawsze człowiekiem. Można mieć niezwykłe zdolności, można zajmować wielkie stanowiska, mieć wielką odpowiedzialność, albo też być zwykłym, szarym człowiekiem i jednocześnie lekceważyć Pana Boga i Jego Słowo. Przecież Pan Bóg kocha człowieka i to, co mówi, i to, co czyni, zawsze ma na celu dobro człowieka. Dlatego zachęca, aby człowiek szedł wyznaczoną drogą, która w sposób pewny doprowadzi go do szczęścia. A co się dzieje, kiedy właśnie człowiek lekceważy Boga? Otóż wcześniej czy później, mały czy wielki, pozostawi Pana Boga i odejdzie od Niego, aby chodzić swoimi drogami, czyli drogami grzechu. Przekonał się o tym i król Dawid, kiedy to właśnie zlekceważył słowo Pana Boga i ciężko zgrzeszył. W pewnym momencie życia zabrakło Boga w jego sercu. Stało się ono puste i oto łatwo przykleił się do niego grzech. Dawid, nie chcąc się do niego przyznać, popada w całą spiralę grzechu i kłamstwa. Oddala się od Boga i pyszny trwa w grzechu swoim. Taki oto jest grzech. Opanowuje każdego, kto się podda jego namiętności. Panując zaś w sercu, podporządkowuje sobie także życie ludzkie i powoli niszczy samego człowieka i tych, którzy są wokół. Przekonał się o tym także Dawid. Ale przecież dobry Bóg nie zostawia nikogo w potrzebie i na różne sposoby nawołuje człowieka, by do niego powrócił i na nowo żył. Trzeba jednak wysilić się i usłyszeć Boże wołanie. Dawid, który miał przecież serce wrażliwe, usłyszał to wołanie i skruszył swoje serce, uznając swój grzech i wyznając go przed Bogiem, prosił go o przebaczenie. Jest to jedyna słuszna postawa, by odzyskać na nowo pokój serca, by odzyskać na nowo samego siebie i równowagę wewnętrzną, i chęć życia, i wszystko to, co jest dobre w nas. Dawid powrócił do Boga i doświadczając Bożego przebaczenia, docenił ten dar łaski tak wielce, że nigdy więcej nie pozwolił sobie chodzić ścieżkami grzechu, lecz zawsze podążał drogą Pana, mając świadomość, że tylko On doprowadzi człowieka do całej prawdy, do życia wiecznego. Odtąd służył Bogu całym sercem i całym oddaniem i tak uczył żyć swoich poddanych, dając im tym razem doskonały przykład życia. Każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas ma pokusę chodzić swoimi drogami. Jesteśmy też wielkimi niedowiarkami i mamy coś z małych dzieci w sobie, kiedy nie chcemy wierzyć w prawdy Boże i nie chcemy słuchać Bożej przestrogi. Ale sami musimy sparzyć się grzechem i złymi czynami, żeby przekonać się na własnej skórze, że nie tędy droga do nieba. Miejmy zatem otwarte serce na Boga. Miejmy wiarę i słuchajmy Jego głosu. A nade wszystko miłujmy Go całym sercem, całą mocą i ze wszystkich sił. Bo to więcej znaczy niż wszelkie pozoranstwo zewnętrznej wiary prezentowanej przez wielu z nas. Korzystajmy też z psalmów Dawidowych i jego mądrości na drodze do Boga, tak, abyśmy omijając wszelkie pułapki i podstępy złego, mężnie i prostą drogą zmierzali do nieba.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.